Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Dzisiaj opowiem o filmie z roku 68, po którym siedziałem z otwartą buzią, a gdzieś w połowie programu zrobimy sobie naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Zapraszam. Powiedzieć, że media kłamią, to jest tak jak nic nie powiedzieć. Natomiast myślę, że wciąż wielu ludzi raczej to kojarzy z newsami. Oszukują nas w wiadomościach. Tymczasem, chociaż oczywiście Ameryki tutaj nie odkrywam, silniejszym raczej sposobem na to, żeby wpływać na ludzi, oszukiwać ich, jest rozrywka. Film na przykład jest czymś, co mniej ludzi rozważa pod kątem, czy tutaj mnie oszukują, czy nie. Bo w newsach, jak słuchamy, to ktoś myśli sobie, mówią prawdę, czy nie. A oglądasz film, to rzadko myślisz sobie, czy tutaj mnie oszukują? Przecież to jest tylko rozrywka. Ktoś napisał historię i ją opowiada. Mówię oczywiście o filmach fabularnych, nie mówię o filmach dokumentalnych. I trafiłem na film z roku 68 pod tytułem Trzewiki rybaka.
Trzewiki rybaka.
Wcześniej w ogóle nie słyszałem o tym filmie. Jestem ciekaw, jak jest w Twoim przypadku, mój drogi widzu. Czy znasz film Trzewiki rybaka? Film powstał w roku 68, czyli 3 lata po zamknięciu Soboru Watykańskiego II. Natomiast został nakręcony na podstawie powieści, która została napisana w roku 62, czyli dokładnie w roku, w którym zaczął się Sobór. I jak za chwilę zobaczymy sobie sceny z tego filmu, to być może wspólnie uznamy, że jest to trochę dziwne. Może to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że na tym kanale jest dostępny taki film, powiedzmy dokumentalny, na temat Soboru Watykańskiego II, Rewolucja w Kościele. Do tej pory powstały 4 odcinki, 5, ostatni chcemy wypuścić w maju. I zaraz po zakończeniu tego odcinka pojawi się miniatura do playlisty właśnie z tą serią. Zachęcam do obejrzenia. Wracamy do naszego tematu. Zanim przejdziemy do omówienia filmu Trzewiki rybaka, troszkę sobie powiedzmy, jak teraz jest na świecie. Według mnie na świecie teraz nie jest za dobrze. Miliony ludzi wdepnęło w ideologię gender.
Że to, co czuję, nie jest tym, co wszyscy czują. Że to, co czuję, jest szykanowane, ale też, że nie jestem osobą cispłciową ani heteronormatywną.
Ten dzień sprawia, że jakby czuję się inny. Czuję się, że są naprawdę ludzie, którzy wierzą we mnie.
Dlaczego to jest nie najlepiej? Ponieważ w przypadku takiej osoby jest to niemal totalna dewastacja jej rozumu, psychiki, tożsamości, ale też oprócz tego, że to niszczy jednostkę, to jeszcze jest to narzędzie dezorientacji całych mas, żeby wypaczyć ludziom pojęcie miłości, tolerancji, praw szeroko rozumianych itd. Ale to nie jest odcinek o gender. Idźmy dalej. Dlaczego jeszcze na świecie nie jest świetnie? Dzieciaki i nie tylko przyklejają się do ulic, ratując w ten sposób planetę przed spłonięciem. Co jest dużo mniej śmieszne niż brzmi. Dlatego, że podobno 3/4 Polaków wierzy w kryzys klimatyczny. A kryzys klimatyczny to jest nic innego jak narzędzie służące panom globalistom do tego, żebyśmy mieli dużo mniej i mogli jeszcze dużo mniej. Tak w skrócie. Panowie globaliści generalnie budują nam świat, na naszych oczach budują nam świat, w których wolność jednostki ma praktycznie być ograniczona do zera, a dużo ludzi się z tego cieszy. Weź głęboki oddech i wydech. Pomyślałem sobie, mogę umieścić to w dłoni i może będę mógł płacić dłonią. To zajmuje chwilkę. O, jest. Wszystko załatwione. Yes! Dziś za wszystko płaci moja ręka. Założę się, że za mniej więcej 10 lat nienormalnym będzie noszenie portfela pełnego gotówki. Powodów, dla których można powiedzieć, że na świecie nie jest teraz zbytnio świetnie, mógłbym podawać bardzo dużo. Jeszcze chwilkę wytrzymajcie. Na przykład jesteśmy chwileczkę po tym, jak cały świat zamknięto w domach, w wyniku czego wiele rzeczy też tam osiągnięto, natomiast między innymi bardzo dużo kapitału znowu przeszło od ludu do nadludzi. Bardzo dużo ludzi straciło życie. Część z powodu samego drobnoustroju, który krążył wtedy, który stworzony został w laboratorium przez człowieka. Inna część z powodu braku opieki zdrowotnej dla ludzi, którzy nie chorowali na tę jedyną słuszną chorobę. Jak również ponad 17 milionów już ludzi w wyniku wszczepienia sobie w ramię kryzysu klimatycznego, takiego, który miał pomóc na ten drobnoustrój, który też stworzył człowiek. Firmy, które wyprodukowały ten cudowny eliksir, też tam zarobiły ziliardy, tryliardów dolarów. Nie poniosą żadnej odpowiedzialności za to, że około 17 milionów ludzi już zmarło, a dużo większa liczba ludzi ma komplikacje. Okej, to tyle w temacie tak zwanej pandemii. To jest już bardzo, bardzo stary temat. Kto by tam jeszcze się nad tym zastanawiał? O czym jeszcze warto powiedzieć? W łonie swojej własnej mamy, za jej nie tyle zgodą, co inicjatywą, śmierć ponosi dzisiaj oto szacowana liczba aborcji na całym świecie od początku roku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wychodzi, że 15 aborcji wykonuje się w 10 sekund. To by oznaczało 90 na minutę, 90 razy 60 minut, to wychodzi 5400 w ciągu godziny. Czyli zanim ten program się skończy, to pewnie będzie kilka tysięcy istnień ludzkich, które zostają teoretycznie w najbezpieczniejszym miejscu na świecie, czyli w łonie własnej mamy. Tam i też, co ważne z perspektywy katolika, to jest człowiek nieochrzczony. Więc w tym wymiarze jest to również zbrodnia. 5400 na godzinę to tam około 130 tysięcy dziennie. Nie wiem, jak szacuje się tę liczbę aborcji. Myślę, że jeżeli te szacunki nie są precyzyjne, to są raczej niedoszacowane niż przeszacowane. W każdym razie, jeżeli uda ci się przeżyć jeden dzień, to pomyśl, że tego dnia 130 tysięcy małych istnień ludzkich. Natomiast z tego nie ma co żartować, natomiast taki, powiedzmy, smutniejszy żart jest taki, że być może liczba aborcji na Zachodzie zacznie spadać, ponieważ naprawdę w szybkim tempie rośnie tam zainteresowanie ludzi seksem z robotami, co z grubsza objawia się tym, że, bo te takie super jakieś tam lalki to są dla bogatych ludzi, natomiast dla reszty ludu rośnie podobno wśród ludu na świecie taka deklaracja, że czemu nie? Czyli sztuczna inteligencja mogłaby zastąpić drugiego człowieka. Wstępem do tego oczywiście są tam dziesięciolecia pornografii, że już jakby no, kojarzy się ekran z tym, co żeby było fajnie. A teraz coraz więcej ludzi, oprócz tego, że powstały świątynie sztucznej inteligencji i dużo ludzi chce ją czcić, to jeszcze się rysuje coraz bardziej w głowach ludzi, że partnerem takim do jakiegoś tam zbliżenia byłaby sztuczna inteligencja. I jak to się ma realizować, to myślę, że jakby nie będzie limitu dla wyobraźni różnych producentów, różnych tam takich umożliwiaczy tego. Natomiast no, może efektem ubocznym będzie to, że będzie mniej aborcji, bo raczej ze sztuczną inteligencją to tak się nie zajdzie w ciążę i ten swój cel depopulacji ludzkości będzie, niedobrzy panowie będą osiągali bez mordowania tych niewinnych dzieci w łonach ich matek, bo mniej takich dzieci będzie powstawało, ale to oczywiście mówię, to pewnie jest śpiew przyszłości. Za naszego życia może to jeszcze nie będzie takie powszechne, że pragnienia jakby te takie zmysłowe się skierują w kierunku sztucznej inteligencji. Okej, to tak mniej więcej jest na świecie, można by tak godzinami i dość częstą reakcją, na przykład wśród widzów niektórych moich programów, ale w ogóle generalnie wśród ludzi jest, że to jest niepojęte. To jest niepojęte, co się dzieje na świecie. I ja jakby zaryzykuję taką tezę, że to, co dzieje się na świecie, jest w pełni logiczne. Jest logicznym następstwem pewnych wyborów, których dokonała ludzkość. Ludzkość dała się jakoś przekonać rewolucji, żeby odejść od Boga. Masowo odejść od Boga. Rewolucja ma nieskończoną liczbę jakby narzędzi, jak wpływać na lud, żeby przekonać lud, na przykład, że bez Boga to będziemy tacy mądrzejsi. Znaczy bez wiary w Boga, że to było kiedyś takie z tym Bogiem, coś tam ludzie sobie tłumaczyli, bo nie mieli nauki, a teraz my jesteśmy mądrzejsi. To jest w tym wszystkim bardzo przewrotne, dlatego że też z innej strony mówiąc, nauczono myśleć ludzkość, że Bóg ewentualnie to potrzebny jest do tego, żeby być dobrym. Bez Boga można być złym, ale niekoniecznie można też być dobrym tak z serducha bardziej. Natomiast może niektórym nie zaszkodzi wierzyć w Boga, bo tak będą dobrzy. To jest również sieczka, dlatego że jest w tym bardzo przewrotna manipulacja. Odejście od Boga w pierwszej kolejności czyni z człowieka idiotę, durnia, a dopiero, tak mi się wydaje, w drugiej kolejności ewentualnie on idzie w zło. Bez Bożego prowadzenia, czyli rozum nieoświecony Bożym światłem, to jest rozum zdezorientowany. To są głupki, które chodzą po świecie, nikogo nie, jakby nie obrażając, ale no w katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że jeżeli nie żyjesz dla Boga, to jesteś głupcem. I to nie jest chyba tylko takie głupcem, że proszę pani, on jest głupi, tylko naprawdę głupcem. Tymczasem rewolucja wkręca ludzi, że bez wiary w Pana Boga, to oni są tacy bardziej, tacy bądźmy realistami, naukowo tak bardziej. W wyniku czego chodzą po świecie takie ludziki, które nie są zbyt mądre, a mają poczucie intelektualnej wyższości. Ostatnio pani nasza ministra, tutaj minister edukacji Barbara Nowacka poczyniła jakiś komentarz o średniowieczu generalnie. Jakby ludzie ze średniowiecza byli na przykład w porównaniu do pani Barbary Nowackiej, no wiadomo, to jeszcze większa ciemnota na pewno niż ci dzisiejsi katolicy. I myślę, że te osoby są w tym szczere. Oni naprawdę tak uważają, że oni są już jakby tak wyżej poza tym, co było, powiedzmy, za wiary w Boga. Kiedy na świecie się masowo, przynajmniej w świecie zachodnim, wierzyło w Boga, to tamci ludzie byli mniej rozwinięci intelektualnie. Myślę, że gdyby pani Barbara Nowacka siadła sobie do rozmowy z na przykład świętym Tomaszem z Akwinu i tak naprawdę mieli porozmawiać, to wyszłoby jej, że to nie do końca jest tak. I zresztą myślę, że no wszyscy dzisiaj ludzie na świecie, wszyscy widzowie Netflixa, którzy na Netflixie zostali przekonani o tym, że to są wieki ciemne, to myślę, szczerze mówiąc, że gdyby wszystkie mózgi na przykład niewierzących Polaków połączyć, to one razem nie byłyby w stanie wygenerować takiego procesu myślowego, jak święty Tomasz z Akwinu, ale to już daleko posunięta dygresja. Okej, do czego służył cały ten wstęp? Teza jest taka, że na świecie nie jest dzisiaj za dobrze, ale że jest to logiczne następstwo tego, że ludzie odeszli od Boga. Odejście od Boga nie tylko sprawia, że jesteś niemiły, ale przede wszystkim stajesz się bardzo głupi. I prawdopodobnie 80% tego wszystkiego, co dzisiaj obserwujemy, by się nie wydarzyło, gdyby Kościół katolicki był silny. Co to znaczy silny? Czy to znaczy, że co? Księża mają być większymi twardzielami psychicznymi? Albo Kościół ma mieć więcej pieniędzy? To też. Ale tu nie tu leży jakby odpowiedź. Silny Kościół to jest Kościół wierny swojej własnej doktrynie. I teraz bardzo warto wspomnieć, że samo słowo doktryna również za pomocą socjotechniki zostało obrzydzone ludziom. To był świadomy zabieg. Żeby doktryna się kojarzyło. Co to jest doktryna? Coś takiego sztywnego. My tu mamy mieć żywy kościół, jak to się mówi, a tu ktoś o doktrynie. A tymczasem doktryna to jest jakby zapisanie ludzkim językiem tego wszystkiego, co Pan Bóg powiedział. Czyli tam jest źródło życia dla człowieka. W doktrynie. Co być może dla współczesnych uszu być już takim bardzo dziwnym połączeniem słów. Źródło życia i doktryna. Kompletnie nieintuicyjne. Doktryna się kojarzy z czymś takim bardzo, bardzo sztywnym. Życie to tak coś, jakieś takie kwiaty chyba. W każdym razie odejście Kościoła katolickiego od własnej doktryny oznacza odejście od tego, co Bóg zostawił w Kościele katolickim. Macie tu wszystko, co wam mówię. Jak się tego będziecie trzymać, to po prostu będzie rozkwit Kościoła, siła Kościoła i Kościół będzie miał realny wpływ na świat. Odchodźcie od tego i sobie tam idziecie no, w mrok kompletny i w tą słabiznę, którą dzisiaj, proszę mi wybaczyć, jest Kościół katolicki. I jeżeli ktoś na przykład by się obruszył trochę na te słowa, jak tak możesz mówić, Kościół katolicki to słabizna, mistyczne ciało Chrystusa, mówimy oczywiście o jakby hierarchicznym kościele, o jego wymiarze, obecnym wymiarze ziemskim, bo Kościół katolicki składa się z Kościoła triumfującego, czyli wszystkich, co już poszli do nieba, Kościoła cierpiącego, czyli wszystkich ludzi, którzy są w czyśćcu, czekają na dostanie się do nieba i Kościoła walczącego, czyli nas tutaj na ziemi. I to jest na ten moment słabo. Jest słabo. I ta historia wydaje się być mimo wszystko dużo mniej skomplikowana, niż by się mogło wydawać. Żeby zrobić ze światem to, co się udało dzisiaj zrobić ze światem pewnym określonym siłom, było dla nich jasne, że muszą zneutralizować Kościół katolicki. Dlaczego akurat Kościół katolicki? Bo rewolucja, tak szeroko rozumiana, opiera się na fałszu. Głównym narzędziem rewolucji jest fałsz. No więc trzeba zneutralizować jedyne źródło prawdy na ziemi, czyli Kościół katolicki. Jeżeli będziemy robić swoje rewolucyjne rzeczy, to zawsze będzie opór w kościele. Więc silny kościół, kościół silny to jest kościół wierny swojej doktrynie, to jest powiedzmy bloker rewolucji. Gdyby więc kościół był silny, czyli wierny swojej doktrynie, byłoby o wiele mniej gender na świecie. Nie mielibyśmy za chwilkę no jakby pełnego totalitaryzmu takiego przez tych panów zrobionego, którego to nie jest tak łatwo go teraz cofnąć. I tak dalej. Jeżeli widzisz dzisiaj na świecie procesy, które uważasz za chore, niebezpieczne, psujące twoje życie, twoich bliskich, niebezpieczne dla twoich dzieci, 80% tego według mnie w ogóle by nie było, gdyby Kościół katolicki pozostał wierny swojej doktrynie. I siły stojące za rewolucją, powiedzmy w uproszczeniu masoneria, wiedziały, że muszą rozwalić swojego największego wroga. Jak się niszczy Kościół? Ustalono już przez wieki, że atakując go z zewnątrz się go tylko wzmacnia. Więc trzeba go zinfiltrować i zmienić, zniszczyć to, co jest źródłem siły Kościoła, czyli jego doktryna. Powtarzam, że to może brzmieć bardzo egzotycznie dla współczesnego takiego, jak ty możesz mówić, że doktryna to Pan Bóg jest źródłem siły Kościoła, miłość jest źródłem siły Kościoła itd., itd. No ale którędy Pan Bóg jakby przekazał tą swoją siłę Kościołowi, jak nie w doktrynie katolickiej. Okej, więc Materiałów na ten temat, jak się to robiło, jak oni to robili, ci niefajni panowie, jest bardzo dużo. Infiltracja kościoła oraz zmiana jego doktryny. Można na przykład obejrzeć serię, o której mówiłem na początku, czyli nasza seria Rewolucja francuska w kościele. Natomiast zdałem sobie sprawę, że w żadnym z tych mądrych źródeł na temat Soboru Watykańskiego II, rewolucji w kościele, reformy liturgicznej, nie trafiłem nigdy na jeden bardzo ważny element i nigdy o nim wcześniej nie pomyślałem, dopiero niedawno. Oprócz tego, żeby Kościół infiltrować i zmienić jego doktrynę, chyba należało zrobić coś jeszcze i to było urobienie społeczeństwa, urobienie ludu. Do czego reformatorom miałoby być potrzebne urobienie ludu? Przecież Kościół to nie jest demokracja. Wierny władca nie musi się zgadzać na jakieś tam zmiany, żeby one nastąpiły. No myślę, że gdyby był większy opór ludzi odnośnie zmian, to one po prostu tym masońskim panom modernistom szłyby jak po grudzie, gdyby był większy opór oddolny, opór ze strony wiernych. Na szczęście panowie masońscy, moderniści, rewolucjoniści, no nie muszą się przejmować, bo tutaj przyjdzie im z pomocą coś, o czym mówiliśmy na początku, czyli media masowego przekazu na czele z filmem fabularnym. Filmem fabularnym można dużo osiągnąć i w tym momencie dochodzimy do przedmiotu głównego tego odcinka. Przepraszam, jeżeli wstęp był za długi, czyli filmu Trzewiki Rybaka.
Trzewiki Rybaka.
Oczywiście zaznaczam, bo to mogło tak zabrzmieć, jakbym twierdził, że tylko ten film jest odpowiedzialny za urabianie społeczeństwa. To jest tylko przykład, że również ten kanał został wykorzystany. Film powstał w roku 1968, czyli 3 lata po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Natomiast powstał na podstawie książki, która została napisana w roku 1962, co jest dość szokujące, ponieważ w tym roku dopiero się rozpoczynał Sobór. Ja tej książki jeszcze nie czytałem, zamierzam ją przeczytać. Natomiast może wśród Was jest ktoś, kto ją czytał i jeżeli zobaczy, że w dalszej części filmu będą sceny z tego filmu Trzewiki Rybaka, które są jakby ponad książkę, to może, jeśli zechce, napisać to w komentarzu. Natomiast jeżeli ten film mniej więcej oddaje to, co było w książce napisanej w 62 na początku Soboru, to znaczy, że autor tej książki jakby no albo był prorokiem, albo już wiedział, co ma się wydarzyć. Ja o tym filmie dowiedziałem się bardzo niedawno i oto w trailerze widzę, że jest film z roku 68, w którym pierwszy papież nie Włoch od dawna. To tak mi zabrzmiało trochę znajomo. Co więcej, tutaj to jest człowiek z Rosji. I w tym momencie pomyślałem sobie, moment, jest film z 68 roku, gdzie jest pierwszy papież nie Włoch wybrany po bardzo długim czasie. Czyżby to dotykało tematu, którym, jak niektórzy widzowie pewnie wiedzą, bardzo się interesuje, czyli urabianiem społeczeństwa za pomocą socjotechnicznych sztuczek użytych w filmach fabularnych. Pomyślałem, muszę koniecznie obejrzeć ten film i co więcej, już przed jego obejrzeniem obstawiłem sobie jakby w głowie, tam na pewno będzie coś o reformie liturgicznej, tam na pewno będzie coś o w ogóle porzuceniu społecznego panowania Chrystusa, tam na pewno będzie coś o ekumenizmie i tam na pewno będą przemycone jakieś idee modernistyczne. No więc obejrzałem ten film.
Na podstawie powieści Maurice'a Westa.
Tak swoją drogą wygląda pan Maurice West, który, pisząc swoją książkę w roku 62, jakby wszystko już wiedział.
Lakota, więzień polityczny 103592R. Zgłoście się do biura komendanta.
Rosyjski kardynał więziony jest w obozie pracy i Watykan się o niego upomina. Za pomocą jakichś tam zabiegów dyplomatycznych, coś za coś, doprowadzili do tego, żeby uwolniono go i wysłano do Rzymu. W fabule filmu jest wątek dziennikarza, który będzie relacjonował w telewizji wszystkie wydarzenia, które tutaj obejrzymy. To nie jest bardzo ważny wątek tego filmu, natomiast on pojawia się w filmie w ten sposób.
Wezwanie z Watykanu to ważne wydarzenie. Proszę, niech pan siada. Dziękuję.
Film jest z roku 68 i mamy scenę, w której twórca wyraźnie chce pokazać, że kardynał wyrywa rękę osobie świeckiej, tak żeby ręka ta nie została pocałowana. Wszystko, co pokazuje się w filmie, co jest Ameryki nie odkrywam, jest pokazywane świadomie, więc specjalnie tam jest ta scena. A ten kardynał jest okej, to nie jest jakaś tam negatywna postać, więc osoba okej nie chce, żeby całowano ją w dłoń. W 68 roku, po 50 latach od powstania tego filmu, mamy z kolei taką scenę, już tak bardziej w realu. Thank you. nasz filmowy kardynał, zanim trafi do Watykanu, najpierw spotkał się z władzami Związku Radzieckiego.
Każdego dnia zadajemy sobie pytanie, co zrobić, aby zapobiec tragedii nuklearnej.
Świat jest na skraju wojny nuklearnej, którą mają wywołać Chiny z powodu panującego tam głodu. Do Rzymu kardynała ma zabrać wysłannik Watykanu i na scenie pojawia się ksiądz, który swoją drogą ubrany jest tak.
Panie premierze, ojciec Telemont z Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Ekscelencjo, księże arcybiskupie.
Ten ksiądz w tej historii odegra jeszcze bardzo ważną rolę. W każdym razie polecieli.
Moje prace są pod ścisłą kontrolą Komisji Pontyfikalnej. Dlaczego? Od lat mam zakaz nauczania oraz publikowania moich prac. Jestem podejrzany o wyrażanie opinii niebezpiecznych dla wiary. Jestem antropologiem i sporo czasu spędziłem w Azji. Tam zobaczyłem miliony głodujących ludzi. Więc zadałem sobie pytanie. Jak Kościół może poradzić sobie z taką tragedią?
Lądują w Rzymie i tam nasz bohater wypowiada dość osobliwe zdanie.
Poddał się ksiądz reżimowi? Panie Faber, jestem gotów współpracować z każdym reżimem, który zapewnia jedzenie, pracę i godność. I nie ma dla mnie znaczenia, czy otrzymam je w Rzymie, czy na Syberii.
Które to słowa pewien kardynał podsumowuje tak.
Ściągnęliście tu jakiegoś tatara, raczej chrześcijanina.
Wciąż jesteśmy raczej na początku filmu, a już jakby no, kilka pieczeni na jednym ogniu zaczęto przyrządzać. Mówiłem, że ja przed obejrzeniem tego filmu spodziewałem się kilku elementów. No i tak, modernizm to już chyba ten ksiądz, który mówi, że jego nauki są jakieś takie podejrzane i dlatego ma zakaz publikacji, to chyba on coś będzie z modernizmem. Pierwsze słowa kardynała na włoskiej ziemi brzmią tak, że jakby no, dla niego, on tak rozumie chyba chrześcijaństwo, że ważne, żeby ludzie mieli za co żyć. To jest główny cel chrześcijaństwa, a przypominam, że jeszcze mieliśmy wyrwanie ręki do pocałowania, czyli jakby taki kroczek, no powiedzmy kamyczek do ogródka wyrzeczenia się ziemskiej władzy przez Kościół. Oglądamy dalej. Przyjechali do Watykanu i bohater udał się prosto do papieża. Pomyliłem się wcześniej, on nie był jeszcze kardynałem. Przepraszam, teraz będzie.
Now we announce it. Pragniemy oznajmić, że nasz brat Cyryl został mianowany kardynałem. W ewentualnych przyszłych pertraktacjach z Kremlem może ksiądz być dla nas nieoceniony. Będzie ksiądz pracował w naszym sekretariacie stanu. Ekscelencja musi zająć miejsce w naszych szeregach. Wasza świątobliwość, proszę przydzielić mi prostą misję wśród prostych ludzi. Uklęknij.
Główny bohater został więc kardynałem. I wraca wątek tego młodego księdza, który to pisze książki namiętnie, natomiast one są przez Watykan blokowane.
Przeczytał ksiądz moją książkę? Tak. I jak wrażenie? Znalazłem tam niewiele wiary chrześcijańskiej, takiej jak ja ją pojmuję. A przez 20 lat to ona trzymała mnie przy życiu. Słucham. Jest w niej sporo spekulacji. Jest niebezpieczna. I pełna herezji rzuca wyzwanie wierze. Na przykład Chrystus mówi o zbawieniu duszy, a nie ma tam wzmianki o duszy. Ależ tam jest, tylko pod inną nazwą. Po co zmieniać nazwę, skoro się jej nie boimy? Aby współczesnym językiem wyrazić rzeczywistość i prawdę. Dla wielu wiara jest bezpiecznym schronieniem. To oczywiste, że księdza oskarżą. Pisma księdza zagrażają ich bezpieczeństwu. Nie boję się oskarżeń, tylko uciszeniem my. Nawet Bóg nie wypowiedział ostatniego słowa na temat swojego własnego stworzenia.
Jestem ciekaw, czy na kimkolwiek robi to takie wrażenie jak na mnie. Czy też może ja tutaj po prostu biję pianę bez sensu, jakiś stary film z 68 roku. Ja ten film oglądałem jak z rozdziwioną buzią. To jest szok. Jest 68 rok. Jest film, który przygotowuje grunt pod wszystko, co ma się wydarzyć. Oto tutaj, no, w tej krótkiej scenie, ewidentnie nowo mianowany kardynał mówi, że obrona doktryny tak naprawdę bierze się z braku poczucia bezpieczeństwa. Wiecie, wiara dla ludzi to jest takie poczucie bezpieczeństwa i jeżeli ktoś nie zgadza się na to, żeby mówić rzeczy niezgodne z doktryną, to dlatego, że to im zabierze bezpieczeństwo. To mówi nowo mianowany kardynał. A młody ksiądz, który tutaj ewidentnie jest pokazany jako taki, no, inteligentny facet, wypowiada herezję, że Pan Bóg jeszcze nie wypowiedział ostatniego zdania na temat człowieka, na temat swojego stworzenia, czyli jakby jest jeszcze na co czekać, jeżeli chodzi o prawdę objawioną. I może w tym momencie przypomnę jedną z tez tego odcinka, że jeżeli, mój drogi widzu, coś ciebie dzisiaj na świecie niepokoi, a jeżeli nie niepokoi, bo masz twardą psychikę, to po prostu widzisz, że jest dużo syfu. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. To moja teza jest taka, że nie byłoby, nie wiem, 80% tego wszystkiego, gdyby Kościół katolicki był wierny swojej doktrynie. A tymczasem tutaj mamy rok 68 i zaczyna się. Znaczy, pewnie to się zaczęło dużo wcześniej, ale tutaj ewidentnie mamy w filmie fabularnym, jakby już zaczyna się tą doktrynę brać i taką jak plastelinę próbuje się ją tak... Okej, idźmy dalej z filmem.
Przeciwnie, po przeczytaniu księdza książki nie mogłem zasnąć. Dostrzegłem wielki umysł wykraczający poza granice ludzkich myśli. Tam, dokąd ja bym się nie odważył. Przyszedłem życzyć księdzu powodzenia.
Nasz dzielny, postępowy, młody ksiądz z wybitnym umysłem, jak to właśnie powiedział kardynał, i charakteryzujący się wielką odwagą, no, musi stanąć przed jakąś taką komisją twardogłowych jeszcze hierarchów kościoła.
Jej zadaniem jest stwierdzenie, czy prace księdza są zgodne z doktryną chrześcijańską. Jak mamy księdza traktować? Jak człowieka szukającego odpowiedzi na pytania całej ludzkości. Na jakie pytania? Kim jestem? Gdzie jestem? Po co jestem? Czy jest jakiś sens w pięknie lub brzydocie? W strachu, cierpieniu, w codziennych zgonach, które wyznaczają porządek naszego istnienia.
Widz stopniowo zarażany jest rozumowym AIDS. Takie piękne dociekania, gdzie jest prawda i tak dalej, niech sobie to robi jakiś poeta, natomiast kapłan Kościoła katolickiego nie szuka prawdy, bo już wie, gdzie jest prawda. Może poświęcać czas, żeby głębiej jakby ją poznawać. Także no, jest to, jeśli nie AIDS, to rak. Niech sobie każdy wybierze.
Dlatego albo to życie jest tragiczną pułapką, w której człowiek żyje bez nadziei, umiera bez godności. Albo, jak pisał przed laty Alain de Chardin, jest to wielka ewolucja, a ludzkość znajdzie dopełnienie w Chrystusie. Wierzę w przyszłe dokonanie się świata w Chrystusie kosmicznym.
Wtem rozmowę naszego tutaj sympatycznego, dość przystojnego, powiedziałbym, wybitnego intelektualnie i bardzo odważnego, zafascynowanego Teilhardem de Chardin modernisty z ciemnotą, jakąś taką inkwizycją ze średniowiecza, przerywa wieść o śmierci papieża.
Eminencja wybaczy. Jego świątobliwość miał zawał. Papież nie żyje.
Rozpoczyna się konklawę.
Jego eminencja kardynał Fracci, 12. Za mało głosów. Za mało głosów. Po 6 głosowaniach nad kaplicą Sykstyńską nadal unosi się czarny dym.
To może jeszcze raz przypomnę, że mówimy o filmie z roku 68, nie 78, kiedy na konklawę został wybrany pewien kardynał ze wschodu. W tym filmie, który był nakręcony 10 lat wcześniej, również na scenę nagle wchodzi kardynał ze wschodu.
Nie jestem żadnym ekspertem, ale żył ksiądz w reżimie rewolucyjnym. Niezupełnie. Marksistowska Rosja jest bardzo konserwatywna. Powinniśmy wytworzyć prawdziwą rewolucję chrześcijańską. Praca dla wszystkich, jedzenie dla wszystkich, godność dla wszystkich.
Praca dla wszystkich i jedzenie dla wszystkich. To już wcześniej mówił nasz główny bohater, natomiast teraz jeszcze pojawiła się godność. Godność człowieka. Okazało się, że to jakoś otworzyło rozumy wszystkim kardynałom i stało się to.
Niniejszym oznajmiam z całą pokorą, iż jest wśród nas człowiek naznaczony przez Boga. Ręka boska wyciągnęła go z tej niewoli i przywiodła do nas. Przestańcie, proszę, i ja go wybieram. Ja również. Błagam was. Czy przyjmie eminencja wybór? I niech Bóg ma mnie w swojej opiece.
Habemus! Papa!
Kolegium kardynałów wybrało pierwszego niewłoskiego papieża od czasów Hadriana VI, 400 lat temu.
A więc Habemus Papam. Jak myślisz, mój drogi widzu, co zrobi nowy papież? Jaki kierunek nada Kościołowi pierwszy papież nie Włoch, i to na dodatek papież ze wschodu, pierwszy papież nie Włoch po kilkuset latach? O tym opowiem po krótkiej przerwie, którą teraz chciałbym zrobić na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Przeskoczmy trochę do czasów bieżących, zobaczmy, co się wydarzyło w różnych miejscach świata. Natomiast taka teza z mojej strony, wszystko to, co zobaczymy, w taki czy inny sposób dość bezpośrednio wiąże się z treścią filmu Trzewiki Rybaka. Ruszamy na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Włochy. Bluźniercza reklama chipsów została wycofana z telewizji po proteście katolików. Reklama firmy Amica Chips rozgrywa się w klasztorze żeńskim. Siostra, najprawdopodobniej zakrystianka, zamiast komunikantami napełnia cyborium chipsami ziemniaczanymi. Następnie kapłan, skądinąd ubrany nieprzepisowo, rozdaje chipsy siostrom podczas komunii świętej. Ostatnia scena pokazuje zakrystiankę, która patrzy na całą scenę i je reklamowane chipsy. Instytut Samoregulacji Reklamy, włoski organ publiczny odpowiedzialny za reklamy prywatne, przyjął wniosek zgłoszony przez Stowarzyszenie Słuchaczy Radia i Telewizji o natychmiastowe wycofanie reklamy. Nakazał on zaprzestanie kampanii ze względu na przepisy zabraniające obrażania podczas reklam przekonań moralnych, obywatelskich i religijnych. Czy twórcy reklamy po zaprzestaniu kampanii pobiegli do spowiedzi, pozostaje pytaniem otwartym. Amica Chips, il divino quotidiano. Szwecja. W środę 10 kwietnia wieczorem na imigranckich przedmieściach Sztokholmu zamordowany został nasz rodak świętej pamięci Michał Janicki. Zbrodni dokonano na oczach jego 12-letniego syna, z którym szedł na basen. Pan Michał zwrócił uwagę grupie młodzieży, prawdopodobnie handlarzy narkotyków. W tunelu pod jednym z wiaduktów doszło do wymiany zdań, po czym Polaka zastrzelono. Według szwedzkiej policji jeden z przestępców poczuł się urażony słowami 39-latka, dlatego uznał za stosowne go zabić. Według szwedzkich mediów nasz rodak już wcześniej kontaktował się z policją w sprawie grup handlarzy narkotyków. Jego siostra powiedziała, nie chciał, aby jego syn dorastał w takim środowisku. Nie lubił niesprawiedliwości. Kosztowało go to życie. W tym tygodniu prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 17- i 18-latka w związku z zabójstwem pana Michała. Podejrzani są, jak napisano, imigrantami ze świata muzułmańskiego. Belgia. W miniony wtorek policja, na zlecenie socjalistycznego burmistrza jednej z brukselskich gmin, przerwała konferencję europejskich narodowych konserwatystów. W wydarzeniu mieli wziąć udział m.in. Viktor Orban, Mateusz Morawiecki, Nigel Farage czy kardynał Gerhard Müller. Kilka dni wcześniej agencja zarządzająca salą koncertową, w której początkowo miała odbyć się konferencja, poinformowała o odwołaniu wydarzenia. Według mediów miały na to naciskać władze Brukseli. Organizatorzy znaleźli jednak inne miejsce. Jak poinformował w dniu rozpoczęcia konferencji mecenas Nikodem Barnaciak z Ordo Iuris, brukselska policja otrzymała od socjalistycznego burmistrza polecenie zamknięcia narodowo-konserwatywnej konferencji NatCon Brussels II, gdzie reprezentuje Ordo Iuris. Zapowiadają stopniowe wygaszanie wydarzenia. Kto wyjdzie z budynku, nie będzie mógł już wrócić. Zobaczymy, gdzie odbędzie się drugi dzień konferencji. Władze Brukseli zdecydowały się zamknąć imprezę ze względu na rzekomą możliwość zakłócania porządku publicznego. Sytuację potępił premier Belgii pan Alexander De Croo z Partii Liberałów. Na portalu X napisał: to, co wydarzyło się dziś w Claridge, jest nie do przyjęcia. Autonomia gminy jest kamieniem węgielnym naszej demokracji, ale nigdy nie może unieważnić belgijskiej konstytucji, gwarantującej wolność słowa i pokojowych zgromadzeń od roku 1830. Zakaz zgromadzeń politycznych jest niezgodny z konstytucją. Kropka. Australia. Biskup Marii Emmanuel, iracki duchowny nestoriańskiego starożytnego kościoła wschodu, został w miniony poniedziałek ugodzony nożem podczas odprawianego przez siebie nabożeństwa w kościele Dobrego Pasterza w Sydney. Sprawcą ataku był 16-latek, który powiedział: gdyby biskup nie obrażał mojego proroka i mojej religii, nie przyszedłbym tutaj. Krwawiący biskup położył rękę na zamachowcu, mówiąc: niech Pan Jezus Chrystus cię zbawi. Oprócz biskupa ranionych zostało 5 innych osób. Policja określiła atak jako ekstremizm motywowany religijnie. Hierarcha cieszy się niezwykłą popularnością w mediach społecznościowych. W przeszłości krytykował papieża Franciszka za uleganie wokizmowi, a kryzys klimatyczny wstrzykiwany w ramię nazwał masowym niewolnictwem. Krytykował także politykę Joe Bidena oraz tzw. liberalnych chrześcijan. Polska.
No i mamy teraz taką sytuację, że jak ja gadam, nie wiem, z moimi babciami, albo starszymi ciociami, albo po prostu starszymi Polkami, to one mi mówią: no my miałyśmy fajnie, miałyśmy dostęp za komunizmu, a wy nie macie. Szkoda.
Panna Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna, która w przeszłości zasłynęła z zaczepiania prezydenta Andrzeja Dudy podczas szczytu klimatycznego COP27.
Ja rozumiem, tylko ja rozmawiam z górnikami i oni sami mówią, że są w dziwnej sytuacji, że nie wiem, co się będzie działo.
Oraz kompromitującego wywiadu udzielonego redaktor Beacie Lubeckiej w stacji RMF.
Rozumiem, że przyleciała tam pani samolotem.
No zdecydowanie niestety
nie
funkcjonuje jeszcze połączenie pociągowe pomiędzy Warszawą a Dubajem. Możliwość przybycia tutaj na wielbłądzie też została przekreślona. Zastanawialiśmy się też nad przypłynięciem tutaj kraulem, ale niestety niektóre osoby w naszym zespole nie umieją pływać, więc ta opcja odpadła.
Czy w hotelu w Dubaju korzysta pani z klimatyzacji? Czy w związku z tym nie ma pani wyrzutów sumienia?
Czy korzystam z klimatyzacji? Jeszcze nie wymyśliłam, jak ją wyłączyć. Ta klimatyzacja chodzi tutaj, bo każde pomieszczenie w Dubaju jest klimatyzowane, bo jest tutaj po prostu nieziemsko gorąco. Czy mam wyrzuty sumienia? No naprawdę już to tak samo jak z tym samolotem. No te rzeczy nie mają znaczenia w tej dyskusji. To, co ma znaczenie, to to, jak osiągniemy odpowiednie porozumienie na tym szczycie.
Tym razem wystąpiła w roli aktywistki proaborcyjnej. Podczas debaty na temat aborcji na portalu Onet panna Dominika pochwaliła komunizm za dostęp do aborcji.
No i mamy teraz taką sytuację, że jak ja gadam, nie wiem, z moimi babciami, albo starszymi ciociami, albo po prostu starszymi Polkami, to one mi mówią: no my miałyśmy fajnie, miałyśmy dostęp za komunizmu, a wy nie macie. Szkoda.
Mówi się, że zielony to niedojrzały czerwony. Panna Dominika najwyraźniej dojrzała. Ponownie Polska.
Otwieram oficjalnie zgromadzenie.
W minioną niedzielę w Poznaniu odbył się pierwszy w historii Polski Marsz Równości Osób Transpłciowych. Udział w nim wzięło około 250 osób, w tym pan Anna Grodzka. Były poseł na Sejm z ramienia ruchu Palikota. Jednym z postulatów uczestników marszu było ułatwienie dokonywania w Polsce tzw. zmiany płci. Maszerujący mówili dziennikarzom: proces tranzycji jest bardzo skomplikowany i wymaga często batalii sądowych i ogromnego nakładu pieniędzy, na co wielu osób po prostu nie stać. Domagali się także refundacji zmiany płci przez państwo. Wśród skandowanych haseł znalazły się m.in. takie jak: przyszłość jest niebinarna, czy godność, równość, tranzycja na żądanie. Pozostajemy w Polsce.
Pokoleniem, które może zatrzymać eskalację kryzysu klimatycznego. Przepraszamy za utrudnienia, ale jesteśmy zmuszeni, żeby tutaj być. Rząd nie przyjął naszych postulatów
poniedziałek aktywiści z polskiego oddziału naszej ulubionej klimatystycznej organizacji Ostatnie Pokolenie zablokowali dwa warszawskie mosty. Jak informuje policja, 5 osób położyło się na jezdni na Moście Świętokrzyskim. Ruch był chwilowo wstrzymany. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci. Osoby blokujące ruch zeszły z jezdni. Zostały wylegitymowane. Z kolei na moście Śląsko-Dąbrowskim planetę ratowały 4 osoby, próbując zablokować przejazd. Do sądu zostaną przesłane wnioski o ich ukaranie. Reakcja policji była zdecydowana. W jakim celu aktywiści blokują mosty? Na ich profilu w serwisie X czytamy: wolelibyśmy tego nie robić. Jednak ocalenie miliardów ludzi przed głodem i cierpieniem wskutek zapaści klimatycznej i społecznej jest obowiązkiem moralnym wyższej wagi niż nieprzeszkadzanie nikomu. I po raz czwarty Polska.
Czy tego rodzaju prace powinny w przestrzeni publicznej być pokazywane? Na przykład ta tutaj.
Ono się wczoraj zastanawiałem właśnie. Ja myślę, że nie. Mocno na nie jestem.
No dużo komentarzy w internecie jest takie duże oburzenie jakby związane z tą ekspozycją.
No to dobrze wiedzieć, że nie jestem sam.
Tam przychodzą dzieci się bawić, a tutaj oglądają tego rodzaju zdjęcia.
Na wrocławskich ulicach pojawiły się plakaty przedstawiające, jak to dość celnie ujął redaktor Krzysztof Stanowski, gołą babę z brodą i przypiętym za szyję gołym dzieciakiem. Wystawa, której częścią jest wspomniany plakat, finansowana jest z miejskich środków. Część komentatorów oskarżyła Urząd Miasta o promowanie pedofilii. W odpowiedzi na wpis redaktora Stanowskiego na portalu X, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, pan Bartłomiej Świerczewski, napisał: galeria przy ulicy Szewskiej prowadzona jest przez fundację Art Transparent. Wystawa jest ich autorstwa. Urząd Miejski nie cenzuruje działań artystów. W razie wątpliwości proponuje kontakt z kuratorką wystawy i fundacją. Tę odpowiedź skomentował z kolei redaktor Stanowski. Ten pan jest najwyraźniej dumny, że nie cenzuruje działań artystów. Takim oto zabiegiem przyklepuje plakaty, na których goły facet z cyckami, ewentualnie goła baba z brodą, krępuje gołe dziecko. Bawcie się dalej w promocję pedofilii, byle tylko nie cenzurować. Do sytuacji odniósł się prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk. Sztuka we Wrocławiu opiera się na wolności przekazu. Szanujemy to. Mamy jednak świadomość tego, że przestrzeń publiczna należy do wszystkich mieszkańców. Miasto nie jest organizatorem wystawy prezentowanej w ramach galerii ulicznej Szewska Pasja. Galeria prowadzona jest przez niezależną organizację Art Transparent. Nie chcemy ingerować w treści wystaw organizowanych przez NGOsy. Osobiście nie jestem entuzjastą wspomnianej wystawy, ale w jeszcze większym stopniu jestem przeciw cenzurze, która dużej części z nas kojarzy się ze smutnym okresem w naszej historii. Tymczasem czempion wolności przekazu, pan Sutryk, w przeszłości nakazywał rozwiązanie pikiety obrońców życia ze względu na obrzydliwe plakaty przedstawiające dzieci zamordowane podczas tzw. aborcji, na co zdaniem pana Jacka nie ma miejsca we Wrocławiu. Albo demencja, albo podwójne standardy. Nowo wybrany papież najpierw wybrał dla siebie osobistego asystenta.
Wierzy ksiądz, że Jezus Chrystus to Bóg? O tak. I że po śmierci zmartwychwstał? Tak. W jakim celu? W dawnych czasach mówiliśmy, że po to, by odkupić nasze grzechy. Lub, jak wolą inni, by wyrwać nas ze szponów diabła i wprowadzić do nieba. Ale ksiądz tego tak nie ujął. Bo nie widzę tego w ten sposób. Jest wszechświatem. Chrystusem kosmicznym. On odsłania nową, nieznaną nam dotąd twarz. Wierzę w wewnętrznego Boga, w Chrystusa, w Ducha Świętego. Lecz gdybym z jakichś przyczyn przestał w nich wierzyć, Nadal wierzyłbym w świat, w dobro świata, w jego wartości. To jest pierwsza i ostatnia rzecz, w jaką wierzę. Według tej wiary żyję i tej wierze poddam się w chwili śmierci. To wybitny umysł i ma głęboką duchowość. Chciałbym go zatrzymać przy sobie jako osobistego doradcę. Całym szacunkiem, Wasza Świątobliwość, ale będę temu przeciwny. Dlaczego? Jego poglądy są podejrzane. Trzeba je najpierw dokładnie przeanalizować. Jego poglądy może są podejrzane, ale to pobożny człowiek.
I na tym etapie filmu zacząłem myśleć, może się pomyliłem, może nie będzie niczego o ekumenizmie, bo już mamy modernizm w pełni zaopiekowany. W kościele najważniejsze jest jedzenie dla ludzi i godność człowieka, a o tym, że będzie coś tutaj o wyrzeczeniu się ziemskiej władzy papieża, wiedziałem z trailera. Ale mówię sobie, no dobrze, może w 68 roku jeszcze jest za wcześnie, żeby coś tam o ekumenizmie. Natomiast no nie. Film nie zawiódł również w tej materii.
Możesz mi znaleźć sutannę? Stroje są w garderobie. Chodzi mi o zwykłą, czarną sutannę. I do tego czarny kapelusz.
Papież chce ewidentnie wyrwać się z Watykanu, trochę tak jakby, no, poczuć się znowu człowiekiem. Takie sceny już widzieliśmy w filmach, ale to były filmy kręcone po pontyfikacie Jana Pawła II, a tutaj mamy film kręcony 10 lat przed wyborem Jana Pawła II na stolicę Piotrową i no to są bardzo podobne sceny, także nawet nie wiem, co o tym myśleć. Natomiast papież w filmie rusza uliczkami Rzymu i spotyka go taka sytuacja.
Nic się, panie, nie stało? Przepraszam. Spieszę się do pacjenta. Mogę jakoś pomóc? Tak. Za rogiem na lewo jest apteka. Proszę wykupić tę receptę i przynieść lek do mieszkania numer 13.
Papież więc skoczył do apteki i przyniósł lekarstwa osobie, która już była umierająca, więc zaczął się nad nią modlić.
Panie Jezu, za wszystkie grzechy przepraszam. On ojca nie rozumie. Nie jest chrześcijaninem, tylko Żydem. Jak my wszyscy.
W tym momencie filmu pomyślałem sobie, a jednak jest. Jest coś chyba z ekumenizmem tutaj będzie, z dialogiem międzyreligijnym, wolnością religijną i tak dalej. Głowa Kościoła katolickiego trafia na umierającego Żyda. Cóż też uczyni? W sumie ta scena tak naprawdę zrobiła na mnie chyba największe wrażenie w tym filmie. Bo w jednej krótkiej scenie pokazane jest, że papież, głowa Kościoła katolickiego, przy umierającej osobie jakby traktuje wszelkie towarzyszenie tej osobie, takie ważne słówko dzisiaj, jako pomoc jej doczesną, doraźną. Jej zostało kilka minut życia może i pomódlmy się tak, jak ona lubi, tak jak ona zna, tak jak ona się modli. Tak jej potowarzyszmy. Tu nie ma w ogóle perspektywy tego, że jeśli ona umrze za 5 minut, to za 5 minut i 1 sekundę powiedzmy, ona będzie na sądzie, który jest dokładnie taki, jak naucza Kościół katolicki. Więc tutaj papież w tej scenie porzuca modlitwę do Chrystusa i przenosi się na modlitwę żydowską, bo ma do czynienia z Żydem. Nie wiem, czy udało mi się oddać wagę tego, ale w tej jednej krótkiej scenie pierze się kompletnie mózg widza. Nastawia się go właśnie na tę perspektywę doczesną. Natomiast oprócz tego, że ta scena zrobiła na mnie wrażenie takie smutne, no to też trochę dała mi satysfakcję, że no przewidziałem. Mówiłem, że będzie dialog międzyreligijny i był.
Skąd zna ksiądz hebrajski? Pracowałem z rabinem w obozie.
To jest naprawdę momentami zbyt podobne do tego, co działo się później naprawdę, żeby spać spokojnie, jak to się mówi. Natomiast no, wiadomo, że w kościele wkrótce po tym filmie rozpoczął się proces, który doprowadził do tego, że finalnie tam papież już Franciszek całował po rękach Żydów i ogólnie to my z Żydami teraz tak. Natomiast Żydzi tego nie wiedzą. I pomyślałem, że pokażę wam na przykład taką wypowiedź. Józef Cieśla spotkał Miriam. Józef i Miriam, dwoje Żydów. Zaręczyli się i Miriam przy swoich rodzicach czekała na swojego księcia w lśniącej zbroi, który gdzieś wyjechał. Ale kiedy wrócił, zobaczył, że ona troszeczkę nabrała wagi. Powiedział, wiesz, wiem, że twoja matka świetnie gotuje, ale daj spokój, co tu się dzieje? A ona na to, nie martw się, Józefie, jestem w ciąży. Na to Józef, ale ja nie położyłem na tobie dłoni. Jak to jesteś w ciąży? No chyba nie podejrzewasz takiej koszernej dziewczyny jak ja. Nie martw się, Bóg przyszedł do mnie we śnie, uczynił mnie ciężarną, urodzę Mesjasza. Oto chrześcijaństwo. 2 miliardy ludzi wierzą w ten nonsens. A to wszystko iluzja. Kompletna iluzja. I kiedy taki prostak lży religię katolicką, no raczej bym się nie spodziewał, żeby ci wszyscy tam Żydzi całowani po rękach przez papieża Franciszka i poprzedni jacyś tam przyjaciele poprzednich papieży, nie wiem, go przywołali do porządku. Raczej nie, raczej to za to, że ja nazywam kogoś takiego prostakiem, prędzej czy później tutaj się pojawi na tym kanale może oskarżenie o antysemityzm. Kiedy facet lży nie tylko moją religię, ale po prostu jedyną prawdziwą religię, więc jest po prostu prostakiem. No okej, tyle w kwestii dialogu międzyreligijnego. Wiadomo, że to się po soborze się zaczęło w pełni. Dzisiaj podejrzewam, że prędzej, jestem prawie przekonany, że nie wiem, czy wśród widzów tego filmu, ale gdyby to trafiło do szerokiego spektrum polskich katolików ten film, to bardziej by ich oburzyło nie to, co ten pan powiedział o Maryi i Józefie, ale to, co ja powiedziałem o nim. Jestem pewien, że zapamiętają, że o, prostak tak na człowieka i to jeszcze na... I to jest między innymi efekt tych zmian w Kościele, tego prania mózgu biednych katolików od kilkudziesięciu lat. Dialog międzyreligijny, ewentualnie jakiś bardziej taki uwznieślony myślowo współczesny katolik powie, że no nie, no, na tym to polega, że my katolicy kochamy do tego stopnia, że jak ktoś przychodzi i nam daje w twarz, to my nie odpowiadamy tym samym. Czyli na przykład, jeżeli Żyd leży naszą religię, to my go pocałujemy w rękę. To tak jest po chrześcijańsku. To nie jest do końca, to w ogóle nie jest prawda. Czym innym jest jakby ofiara z samego siebie, czym innym jest ofiara z prawdy i z twojej religii i z osób absolutnie świętych dla twojej religii, jakimi są Maryja i Józef. Więc kiedyś w prawdziwym katolicyzmie człowiek miał skłonność do złożenia ofiary z siebie, dla Boga. Dzisiaj się nauczyło tych takich postępowych katolików, że mają składać ofiarę z Boga dla innych ludzi. O, złóżmy ofiarę z doktryny, złóżmy ofiarę z naszych świętości dla tam właśnie Żyda i w dłoń go pocałujmy. To jest trochę nowe podejście niż to, co było przez 2000 lat. Myślę, że tyle w sprawie Żyda. W naszym filmie jeszcze są dwa ważne wątki. Pierwszy jest taki, że nasz papież zostaje wciągnięty, jakby poproszony o to, żeby mediował pomiędzy szefem Chin a szefem Rosji, szefem Związku Radzieckiego. Wojna nuklearna wisi na włosku i papież ubrany w garnitur wyrusza na spotkanie, chciałem powiedzieć w cztery oczy, ale w sześć oczu, z głową Związku Radzieckiego i z głową Chin. I tam mówi tak.
Panie przewodniczący, na czym zbudowaliście swoją rewolucję? A na czym zbudowali ją Rosjanie? Karol Marx, który większość życia spędził w Muzeum Brytyjskim, nigdy nie nosił broni. Nie walczył na barykadach. Miał tylko słowa i pomysły, które w ciągu 60 lat zmieniły oblicze Ziemi. I uważa pan, że może zrobić to samo? Chcę spróbować.
Jak to zwykle bywa z socjotechniką w filmach i takim całym działaniem podprogowym, powiedzmy, można sobie 60 razy puścić tę scenę i nie być pewien, czy papież to mówi z taką aprobatą, czy tak po prostu mówi, no, że marksizm zmienił oblicze Ziemi, ale tutaj nie wyraził przecież aprobaty. Tymczasem ewidentnie no, aktor grający papieża się uśmiecha i mówi, że Marx zmienił oblicze Ziemi z uśmiechem, czyli jakby satanista, jeden z ojców, absolutnych ojców myślowych rewolucji niszczącej, podważającej wszystko, co jest chrześcijańskie, podważającej porządek naturalny i powodującej tam, zdaje się, tu w setkach milionów już ofiar komunizm na świecie. Tutaj papież mówi, że no spójrzcie, co zrobił Marx, odmienił oblicze Ziemi. Okej, idźmy dalej.
Przychodząc tutaj, narażam własną głowę. Gdy wrócę, mogę ją stracić. To właśnie ryzykuję. A pan?
Ewidentnie widać w tym takim zbliżeniu na twarz filmowego papieża, że naczelnik Chin dał mu do myślenia, bo tak, w taką zadumę wpadł. Cała prezentacja tego całego wątku z tym mediowaniem pomiędzy Chinami a Rosją to jest zaprezentowanie chyba nowej roli papiestwa. Papież jako osoba, która angażuje się w sprawy świata do tego stopnia, że jest mediatorem pomiędzy Chinami a Związkiem Radzieckim. Oczywiście, jakżeby inaczej, naczelną wartością dla Kościoła jest pokój. No bo pamiętamy, żeby ludzie mieli jedzenie i godność. To jest główna wartość Kościoła, więc pokój jakby temu służy. Więc nasz tu filmowy papież udaje się po poradę do kogóż by innego.
Potrzebuję twojej pomocy. Chętnie pomogę. Niepokoi mnie myśl o koronacji. Dlaczego? Nie jestem gotów na wystawną koronację, kiedy ludzie umierają z głodu.
A tymczasem te jakże ważne sprawy muszą zostać przerwane przez coś, co naszemu bohaterowi jakby jest bardzo nie w smak. Chodzi o koronację papieża.
Dla jednych ta największa na świecie ceremonia wyda się przeżytkiem. Dla innych będzie oznaką trwania. 2000 lat od Piotra Rybaka do Cyryla I. Kościół musi funkcjonować według zasad XX wieku. Właśnie. Do tego celu potrzebuje zasobów finansowych. Chrystus tego nie powiedział.
No w sumie racja. Gdzie Chrystus powiedział, że Kościół potrzebuje finansów do funkcjonowania? No nie powiedział. Ale z drugiej strony nie powiedział też Chrystus nigdzie, że człowiek potrzebuje oddychania do życia. Więc nie pamiętam, żeby Pan nasz Jezus Chrystus powiedział to wyraźnie, więc jest to chyba wymyślone przez nas jakaś taka potrzeba. W każdym razie te sprawy nie są wbrew pozorom takie śmieszne. Dla kogoś takiego jak ja, kto wychowywał się w tym kościele przeżartym zupełnie przez herezję modernizmu, tak to należy nazywać, te rzeczy są bardzo bolesne. Ja pamiętam, jak w młodości takie idee właśnie, że po co tam na przykład papieżowi jakiś pierścień, po co biskupowi coś tam, przecież tutaj święty Franciszek, taki film był, taki hipisowski film, to o to właśnie chodzi, żeby w brudnych stopach wszyscy powinni chodzić, tak jak święty Franciszek. Brudne stopy, zero kasy i to jest taka misja Kościoła. Ewidentnie takie treści bardzo były, dla mnie też to było kiedyś oczywiste. Jak, po co w ogóle jakieś złoto w kościele? To wszystko powinno być takie, przecież skoro Pan Jezus przyszedł w stajence, to powinniśmy mieć chyba w ogóle w kościele też, słomę. Tego typu AIDS myślowe jest efektem tego, co z kościołem zrobiono po Soborze Watykańskim II, między innymi tego filmu, chociaż ja go nie widziałem, ale pewnie go widziało bardzo dużo ludzi. Swoją drogą, jeśli ktoś się orientuje, jestem ciekaw, czy film ten w Polsce w ogóle się przebił. W 1968 roku prawdopodobnie nie, więc na zachodzie sobie tam tyle ludzi, ile go obejrzało, a można podejrzewać, że taką dużą produkcję, to chyba każdy katolik tam sobie obejrzał, jeśli miał taką możliwość. I to jest właśnie, czyli całym masą prano mózgi właśnie masowo.
Jeśli wszyscy podzielają zdanie eminencji, jestem gotów abdykować. Natychmiast. Imię jego jest Piotr.
Papież mówi jasno. Oddajemy calutką kasę kościoła, a jeżeli ktoś ma coś przeciwko, to jestem gotów abdykować. I wszyscy wtedy idą po rozum do głowy i mówią, tu jest Petrus, zostajemy przy tobie. Wiem, że znowu się powtarzam, ale wszystko, co jest w filmie, jest tam pokazane specjalnie, więc ta mina papieża nie jest przypadkowa. Łojeny, po co cała ta szopka, tak mnie tutaj niosą, w każdym razie... Teraz dochodzi do sceny, która bardzo jest zastanawiająca, ponieważ film jest z 68. Książka jest z 62. Tutaj będzie zaraz scena, jak papież zdejmuje tiarę. Prawdziwy papież, Paweł VI, zdjął tiarę w 64. I teraz jest zagadka, na którą dzisiaj nie mam odpowiedzi, bo nie czytałem tej książki. Obiecuję do niej dotrzeć i ją przeczytać. Będę wiedział, czy w filmie wymyślono tę scenę, bo już wiedziano, że 4 lata wcześniej papież zdjął tiarę, czy też w książce z 62 jest ta scena. 2 lata przed tym, jak prawdziwy papież zdjął tiarę. W każdym razie przychodzi do koronacji papieża i nasz zmęczony trochę tą szopką papież robi tak. tutaj jest pytanie do jakichś liturgistów, kogoś, kto zna się lepiej ode mnie. Może ktoś by napisał w komentarzu, dlaczego w 68 roku jest pokazana scena, jak papież już, bo nie wiadomo, czy to jest taka msza Novus Ordo, czy to jest jeszcze stara msza, niby jest tyłem do ludu, ale chyba jednak dookoła stoi jakaś koncelebra i papież w momencie konsekracji przeistoczenia wina w krew odwraca kielich do ludu. Czy w 68 już coś takiego w ogóle było możliwe? Bo wiem, że reforma liturgiczna już trwała, no ale skąd twórcy tego filmu jakby takie coś? Ktoś lepiej zorientowany ode mnie, proszę, żeby napisał w komentarzu, po czym jest finalna scena filmu, w której papież robi no jedyną chyba taką logiczną rzecz, którą porządny facet zatroskany o to, żeby ludzie mieli co jeść i żeby mieli godność, może zrobić z kościołem. Więc robi tak.
Nasz Pan Jezus Chrystus, którego jestem namiestnikiem, został ukoronowany cierniem. Stoję przed wami z gołą głową, jako wasz sługa. Jestem zarządcą majątku Kościoła. Niniejszym przekazuję nasz majątek wraz z posiadłościami i dziełami sztuki na rzecz naszych głodujących braci. Jeśli w konsekwencji tego czynu Kościół miałby stracić wszystko i popaść w ubóstwo, niech tak się stanie.
W oczach, ale są to łzy szczęścia. Nareszcie Kościół poszedł po rozum do głowy, rozda cały swój majątek kościelny, żeby nakarmić głodujących i koniec filmu. Ja ze wstydem stwierdzam, że chociaż interesuję się socjotechniką i wpływaniem na społeczeństwo za pomocą filmów fabularnych, no szok. W jednym filmie fabularnym, co prawda ponad dwugodzinnym, ale no jednak zmieszczono dosyć dużo wątków. Ocieplono jakby w głowach odbiorców wizerunek, powiedzmy, niemal każdej postaci raka, który miał zacząć trawić Kościół katolicki właśnie od tamtych lat. Film z 68 roku, w którym powiedziałbym dla mnie w sposób taki nawet dość niepokojąco precyzyjny, przewidziane są kolejne dziesięciolecia, które mają nastąpić po tamtym czasie. Są takie, powiedzmy, no, tezy, analizy, że dosyć dużo takich filmów, które się na przykład wydarzają 10 lat temu, potem nagle się sprawdzają w rzeczywistości, czyli że ktoś tak naprawdę chyba trochę urabia społeczeństwo pod to, co jest już zaplanowane, no bo jeżeli coś się dzieje w którymś tam roku, a 10 lat wcześniej był film fabularny, który dokładnie to pokazuje, no to oczywiście ktoś powie, to jest wyobraźnia, ale czy w przypadku tego filmu tutaj to jest możliwe, że autor książki i autor scenariusza miał wyobraźnię, która przewidziała różne rzeczy? W wyobraźni jego się stworzyło to, że będzie pierwszy papież nie Włoch po 400 latach i to będzie papież ze wschodu, która przewidziała, że tam się będzie całowało, nie wiem, Żydów po rękach i mówiło, że to są starsi bracia w wierze. Kochani, nie ma co przedłużać. Omówiłem film Trzewiki Rybaka. Wybrałem ten temat, bo film zrobił naprawdę na mnie duże wrażenie. Po tej ostatniej scenie, kiedy ten papież z oczami tam we łzach jakby się tak uśmiechnął, że no nareszcie i cały lud tam był, bił brawo i uwertura. Ja w tym momencie naprawdę siedziałem jeszcze z minutę i mówię, jak? Co ja właśnie widziałem? Co? Dwa razy jeszcze sprawdzałem, czy się nie pomyliłem na przykład, czy to nie jest film z 88 na przykład. Książkę przeczytam, jeżeli tylko uda mi się do niej dotrzeć, to ją przeczytam i jeżeli coś z tego będzie wynikało interesującego, to o tym opowiem. Na przykład, jeżeli się okaże, że już w 62 w tej powieści jest napisane o zdjęciu tiary. Kochani, trochę się tym gadaniem zmęczyłem, także już będę dobijał do brzegu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają program Sprawki Okiem Katolika finansowo, ponieważ tutaj raczej się nie zarabia na reklamach. W tych piątkowych odcinkach to szczególnie, w podcaście czasami są. Jeżeli chodzi o podcast, to zachęcam do słuchania codziennie rano Sprawki Okiem Katolika rano, niecałe 20 minut, gdzie tam się naprawdę staramy, żeby było w miarę pożytecznie dla rozumu słuchaczy. Jeżeli chodzi o patronów, to 12 maja zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla nich. Jeżeli ktoś chciałby do nich dołączyć i zacząć wspierać nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Jeżeli ten odcinek był w miarę dobry według Was i miało to znamiona sensu, to dajcie proszę łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie, powiedzmy, co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Nagadałem się. Zaraz po tym filmie zamieszczę dwie miniatury. Jedna do playlisty, o której mówiłem, czyli o takim filmie, powiedzmy, dokumentalnym o Soborze Watykańskim. Drugim, który myślę będzie interesujący po tym dzisiejszym odcinku. I druga miniatura to będzie do podcastu, na przykład do odcinka z dzisiejszego poranka. Zachęcam do słuchania regularnego podcastów. I tym sposobem dotarliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli słyszysz te słowa, to znaczy, że dotrwałeś ze mną do końca odcinka. Podziwiam i bardzo dziękuję. Dobrze. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień w poniedziałek, a do usłyszenia w poniedziałek rano w podcaście. Zostań z Panem Bogiem.